Od beztroskiego dzieciństwa po Monte Cassino. Od wywózki i walki po zmagania o godność na obczyźnie. Życiorys pisany przez historię. Wspomnienia żołnierza armii Andersa, pułkownika Romualda Lipińskiego w mistrzowskiej interpretacji Adama Woronowicza.
Latem 1939 roku mieliśmy świadomość nieuchronności wojny z Niemcami. Więc razem z mamą pojechaliśmy do Łomży, żeby sprowadzić Andzie do Brześcia nad Bugiem. Łomża znajdowała się blisko granicy wschodniopruskiej i pomyśleliśmy, że będzie bezpieczniej, jeśli zamieszka ona z nami. Gdy dotarliśmy z Andzią i jej małym dzieckiem do Brześcia, na dworcu kolejowym doszło do ataku lotniczego. Nie wiedzieliśmy, że Niemcy zaatakowali Polskę. Było to zupełnym zaskoczeniem. To był mój pierwszy kontakt z wojną. Byłem przerażony, gdy zobaczyłem, jak w wyniku eksplozji cały wagon kolejowy uniósł się w powietrze. Spojrzałem w górę i zobaczyłem małe punkty na niebie, które wyglądały tak nieszkodliwie, a mimo to powodowały takie zniszczenia. Nie widziałem wtedy nikogo martwego, ale wszyscy w panice biegali na różne strony. Jakimś sposobem wszyscy, mama, Andzia, Leszek, czyli małe dziecko Andzi oraz ja, dotarliśmy bezpiecznie do domu. Wydaje mi się, że nie zdawałem sobie sprawy ze znaczenia tego, co się działo. Nie podejrzewałem, jak ogromnej liczby ludzi ta wojna dotknie. Jakoś nie docierało to do mojej świadomości. Dorośli o tym rozmawiali i widziałem, że byli tym bardzo zaniepokojeni. Ale po prostu nie docierało to do mnie. Zaraz w pierwszych dniach września zaczęło się coś dziać. Wiedzieliśmy, że wojna nie przebiegała pomyślnie dla Polski. Gdy radio ogłosiło, że Anglia i Francja wypowiedziały Niemcom wojnę, nastąpiła ogromna poprawa morale. Teraz, powiedziałem sobie, na pewno wygramy. Ale nie wygrywaliśmy. Nadlatywały niemieckie samoloty i bombardowały nasze miasto, trafiając w dworzec kolejowy i inne ważne cele. Mieszkaliśmy w pobliżu Brześcia 2, czyli stacji towarowej, i tory kolejowe przechodziły bardzo blisko naszego domu. Ze względów bezpieczeństwa chadzaliśmy statkiem przez pola, nieco dalej od stacji i najprawdopodobniejszego celu dla samolotów. Czasami dołączały do nas mama i Andzia. Wydaje mi się, że to była noc 10 lub 12 września, gdy nocowaliśmy w jednym z domów na polu, gdy stało się już jasne, że front się zbliża. Przez całą noc słyszeliśmy strzały z karabinów maszynowych. Następnego ranka wróciliśmy do domu, a Niemcy byli już w okolicy. Niemcy nie pozostali w Brześciu długo. 17 września do miasta wkroczyły pierwsze wojska sowieckie, a wojska niemieckie wycofały się za Bug. Zmiany następowały stopniowo, ale systematycznie. Pierwsze dwa z naszych czterech pokojów w mieszkaniu zajęła rosyjska lekarka, która przyjechała przejąć ambulatorium i klinikę. Potem ojciec zaczął się skarżyć, że nowa lekarka szykanuje go z najróżniejszych powodów. Wreszcie doszło do konfrontacji, gdy kazała ojcu wypakować węgiel z ciężarówki do szopy. Ojciec uważał tego rodzaju pracę za niegodną jego statusu zawodowego i odmówił. Został zwolniony za niesubordynację. Przeprowadziliśmy się do małego jednopokojowego mieszkania, które wynajęli moi rodzice. Było nas tylko troje. Moi rodzice i ja. Zaczynam jednak wybiegać moją opowieścią w przyszłość. Zacznijmy więc tę historię od początku. Wkrótce po wkroczeniu Rosjan do Brześcia po mieście zaczęły krążyć resztki polskich oddziałów. To był żałosny widok. Żołnierze w mundurach, nieogoleni, głodni, zdezorientowani, nie wiedzący dokąd iść i co ze sobą zrobić. Snuli się po całej okolicy, prosząc o jedzenie, pytając o drogę, szukając informacji. Nigdy nie zapomnę, jak w pewną niedzielę, wychodząc z kościoła, zobaczyliśmy żołnierza płaczącego przed ludźmi, który mówił, że wstydzi się tego, co robi, ale jest głodny i musi przezwyciężyć swoją dumę i prosić o jedzenie. Władek, który był ze mną, zaprosił go do naszego domu. Nakarmiliśmy go i wyposażyliśmy w jedzenie na drogę. To było bardzo przygnębiające. Przed wojną mój ojciec, przewidując, że będą niedobory żywności, kupił dwa duże worki mąki, jeden białej i drugi żytniej. Teraz więc naszą główną dietą stały się kluski, trzy razy dziennie. Moja mama przeznaczyła jeden pokój na gościnny dla uchodźców, cywilów lub żołnierzy. Niejednokrotnie ktoś, jadąc do miasta z czymś dla moich rodziców, brata czy siostry, przyjeżdżał w towarzystwie nieznajomego gościa na nocleg. Nie wiem, ile osób przetoczyło się przez nasz dom, ale jestem pewien, że było ich wiele. Byli to najróżniejsi ludzie, uchodźcy z zachodniej Polski, żołnierze. Było też dwóch Czechów, którzy chcieli się zgłosić na ochotnika do polskiej armii, żeby walczyć z Niemcami. Nie wszystkich jestem w stanie sobie przypomnieć. Jeden z żołnierzy zaproponował nawet Jance małżeństwo, ale ona jednak czekała na swojego Mariana, który został powołany na początku wojny i nigdy nie wrócił. Nikt nie wie, co się z nim stało. Janka poszukiwała informacji o nim, ale nikt nic nie wiedział. W pokoju gościnnym na podłodze leżały materace ze słomy, a goście spali jeden obok drugiego. Trzy razy dziennie była pora posiłku. Członkowie rodziny byli traktowani tak samo jak goście. Kluski z mlekiem. Mama miała duży gar i był porządek jak w wojsku. Każdy musiał stać w kolejce, żeby dostać swoją porcję. W międzyczasie przez Brześć przejeżdżały jadące na wschód pociągi, zapełnione po brzegi byłymi polskimi żołnierzami wziętymi do niewoli przez Rosjan. W takich momentach mój ojciec zakładał na kurtkę opaskę z czerwonym krzyżem i chodził po pociągach, żeby zobaczyć, czy w pociągach są chorzy lub ranni. Zwykle towarzyszył mu rosyjski żołnierz. Czasami, gdy żołnierz nie wiedział lub był dalej, ojciec zostawiał uchylone drzwi, a na zewnątrz czekała grupa kolejarzy. Jeśli trafiała się okazja, wypuszczano więźniów. Wówczas wszystko było zorganizowane. Były miejsca, gdzie mogli się udać, żeby ich nakarmiono i dano wskazówki, dokąd iść. Chciałem kiedyś pójść razem z ojcem, ale nigdy mi nie pozwolił.
Był to fragment wspomnień żołnierza armii Andersa, pułkownika Romualda Lipińskiego w interpretacji Adama Woronowicza. Życiorys pisany przez historię, wydany przez Muzeum Pamięci Sybiru, poleca Polskie Radio Białystok.